Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W piątek ojciec święty Franciszek rozpocznie podróż apostolską do Meksyku. Papież spotka się m.in. z młodzieżą, więźniami i chorymi dziećmi. Centralnym punktem 6-dniowej wizyty apostolskiej będzie Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Ksiądz profesor Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwraca uwagę, że Ojciec Święty, tak jak założył na początku swego pontyfikatu, jedzie na obrzeża świata. Chce uczestniczyć w trudnej rzeczywistości człowieka i głosić tam Chrystusa, podkreśla ksiądz profesor.
Meksyk to potężny kraj, ponad 100 milionów mieszkańców, większość to są chrześcijanie, katolicy. Kraj z wielkimi tradycjami chrześcijańskimi, a jednocześnie kraj od lat nękany przez różne problemy społeczne. Przede wszystkim narkotyki, mafia, ale również niesprawiedliwość społeczna. Kraj bardzo bogaty, posiadający ogromne zasoby naturalne, a jednocześnie kraj, w którym są ogromne dysproporcje. Ojciec Święty chce powiedzieć tym, którzy są uczniami Chrystusa właśnie tam w Meksyku, że jest tam dla nich też perspektywa, że na gruncie wiary w Jezusa Chrystusa mogą budować swoją przyszłość.
Ponadto Ojciec Święty spotka się z patriarchą Moskwy Cyrylem. Rozmowy mają się zakończyć podpisaniem wspólnej deklaracji. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą program 500+. Projekt poparło 261 posłów, 43 było przeciwko, a 140 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Posłowie PO podkreślali, że projekt PiS-u ma charakter oszustwa wyborczego, wyklucza 3 miliony dzieci. Premier Beata Szydło podkreśliła, że już 3 września w Józefowie w trakcie kampanii wyborczej przedstawiła projekt ustawy, który przewiduje pomoc na każde drugie i kolejne dziecko. Dokument stał się bazą przyjętych dziś rozwiązań, podkreśliła. Jednocześnie szefowa rządu przypomniała deklarację poprzedniej ekipy rządowej.
Zanim komuś się zarzuci kłamstwo czy oszustwo, spojrzeć we własne oczy. I przypomnę jeszcze raz, podwyższony wiek emerytalny, podatki. Ja powiem w ten sposób, drodzy państwo. Ja osobiście wam wybaczam. Jest rok miłosierdzia i w związku z tym ja wam wybaczam. I możecie mnie nazywać kłamczuchą, możecie mnie nazywać oszustką, ale ja wiem doskonale, moi drodzy, że to jest wyraz waszej bezradności i strachu. A polskie rodziny nie zasługują na taki poziom dyskusji, jak tutaj państwo zaprezentowaliście.
Politycy PO poinformowali, że przekażą prezydentowi Andrzejowi Dudzie swój projekt dotyczący programu Rodzina 500+. Zgodnie z którym, jak podkreślali, dodatkiem tym ma być objęte każde dziecko. PO chce, by prezydent podjął ich inicjatywę w Sejmie. W piątek rządowym programem 500+ zajmie się Senat. Sejm opowiedział się za nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewidują, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa, wbrew woli rodziców, nie jest dopuszczalne. Posłowie przyjęli poprawkę PiS-u do noweli uchylającą przepis przejściowy dodany podczas prac w komisji. Odrzucili natomiast poprawkę klubu Kukiz 15, zgodnie z którą umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej byłoby możliwe tylko wówczas, gdy zachodzi realne i bezpośrednie zagrożenie życia dziecka. Poseł PiS-u Andrzej Matusiewicz zaznaczył podczas debaty, że sąd będzie musiał zastosować szereg środków, zanim zdecydowałby się odebrać dzieci ubogim rodzicom.
To są różnego rodzaju środki wychowawcze. Środki polegające na przykład na terapii zajęciowej, na nadzorze kuratora, na różnego rodzaju oddziaływaniach wychowawczych, finansowych, opiece psychologicznej, wynikającej również z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. I dopiero gdy te środki zostaną wszystkie wypełnione, to wówczas, gdy sąd stwierdzi, że jest stan zagrożenia dobra dziecka, to dopiero wtedy może stosować ten przepis, o ile oczywiście będzie to zgodne z wolą rodziców.
Nowelizacja jest realizacją zapowiedzi z exposé premier Beaty Szydło o wprowadzeniu zakazu odbierania rodzinom dzieci z powodu ubóstwa. Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu przygotowanego przez klub Kukiz 15 projektu zmian w Konstytucji, o co wnioskowały Nowoczesna i PSL. Projekt przewiduje wybór sędziów Trybunału kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, zwiększenie składu Trybunału z 15 do 18 członków oraz badanie zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale przez Sąd Najwyższy. Projekt trafił do dalszych prac w Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Konstytucjonalista, doktor habilitowany Marek Dobrowolski mówi, że trudno się spodziewać, że ten projekt zyska wymaganą większość w Sejmie i Senacie. Jednak, jak dodaje, niewykluczone, że w przyszłości uda się przegłosować te lub podobne rozwiązania.
Jeśli spór o Trybunał Konstytucyjny nie zostanie rozwiązany na innej płaszczyźnie, to niewykluczone, że za jakiś okres inny projekt, taki lub zbliżony, zostanie przez Sejm przyjęty i wtedy już większość będzie. To znaczy, że trwanie tego sporu może spowodować, że niektórzy posłowie, którzy w tej chwili jeszcze uznają, że zmiana konstytucji w obszarze regulującym Trybunał Konstytucyjny, działalność Trybunału Konstytucyjnego, że to nie jest na ten moment dobre rozwiązanie, ale jeżeli konflikt będzie trwał, jakieś rozwiązanie będzie musiało się znaleźć i wtedy najważniejszą rolę odegra Sejm i Senat przy zmianie konstytucji.
Prawo i Sprawiedliwość, uważając, że propozycje Kukiz 15 idą w dobrym kierunku, opowiada się za dalszymi pracami nad projektem. Młodszy inspektor Andrzej Szymczyk będzie pełniącym obowiązki komendanta głównego policji, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Inspektor Zbigniew Maj złożył dziś rezygnację z funkcji szefa komendy głównej policji. Jak powiedział, padł ofiarą prowokacji ze strony byłych pracowników Biura Spraw Wewnętrznych. Media informują, że komendant jest zamieszany w aferę korupcyjną. Chodzi o historię sprzed 13 lat, która, jak zapewnia inspektor Maj, została już raz wyjaśniona. Minister Mariusz Błaszczak ma nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona. Szef resortu zarekomendował premier Beacie Szydło przyjęcie wniosku inspektora Zbigniewa Maja.
Jeżeli nawet tak jest, że słyszymy o jakichś prowokacjach, to wszystko świadczy o tym, że należało tę sprawę przeciąć. Dlatego ta decyzja, którą podjął inspektor Maj, jest decyzją uzasadnioną. Ja rekomendowałem pani premier przyjęcie dymisji komendanta głównego policji. No, nie może być takiej sytuacji, w której słyszymy, że ktoś występuje przeciwko komuś i wszystko dzieje się w policji. Policja ma stać na straży wolności obywatelskich, na straży bezpieczeństwa obywateli, a nie zajmować się sama sobą.
W prokuraturze apelacyjnej w Łodzi toczy się postępowanie w sprawie, w której pojawia się osoba komendanta głównego policji, inspektora Zbigniewa Maja. W śledztwie tym nikt nie ma zarzutów, poinformował rzecznik tej prokuratury Jarosław Szubert.
Śledztwo jest wieloosobowe i wielowątkowe, to jest dość rozbudowana sprawa. Na dzień dzisiejszy prokurator z naszego wydziału, z prokuratury apelacyjnej w Łodzi, zapoznał się z materiałami śledztwa, podjął dalsze działania, ukierunkował działania służb, które z nami współpracują przy prowadzeniu tej sprawy, a także podjął własne czynności śledztwa, które są niezbędne. Generalnie czynności, które aktualnie są kontynuowane, zmierzają do zgromadzenia materiału dowodowego, możliwie kompletnego, takiego materiału, który pozwoli prokuratorowi na podjęcie decyzji co do tego, czy w zachowaniach osób, które występują w tym śledztwie, dostrzega znamiona przestępstw, decyzji co do tego, o które osoby chodzi, o jakiego rodzaju przestępstwa.
Inspektor Zbigniew Maj został komendantem głównym policji w grudniu. Wcześniej był zastępcą szefa pomorskiej policji. Handlowcy protestowali w czwartek przed Sejmem. Apelują, by w projektowanej ustawie o podatku handlowym m.in. wyłączono zapisy o franczyzie, naliczono i pobierano podatek od przedsiębiorstw według NIP-u, a także zastosowano dla małych przedsiębiorstw obroty do 10 milionów euro rocznie i średnich do 50 milionów euro rocznie stawkę podatku nie wyższą niż 0,3%. Minister Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk po spotkaniu z przedstawicielami polskiego handlu uspokaja, że nie ma się czego obawiać, zapowiedział konkretne zmiany.
Zmiana definicji franczyzy, która była pierwotnie zaproponowana na to, żeby to była bardzo wąska grupa sklepów, a więc tylko tych, które są powiązane kapitałowo. Po drugie, podniesienie kwoty wolnej od podatku. No i po trzecie, rezygnacja z dodatkowego opodatkowania w wolne soboty. Oczywiście niedziele zostają do dyskusji. Jest z naszej strony deklaracja, że te postulaty zostaną uwzględnione. Tak jak podkreślam, została niedziela do dyskusji, bo tutaj były też zdania wśród osób, przedstawicieli handlowców też były zdania podzielone, więc chcemy to uzgodnić. Nie mają się naprawdę czego obawiać. Jest wiele nieporozumień z tego tytułu. Ja myślę, że wręcz odwrotnie, jeśli ten podatek udałoby się wprowadzić, to wzrośnie konkurencja polskich sklepów w stosunku do dużych sieci zagranicznych.
Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, stawka 0,7% ma obciążać przychód nieprzekraczający kwoty 300 milionów złotych. Stawka 1,3% ma być płacona od nadwyżki przychodu ponad 300 milionów złotych. Stawka 1,9% ma obowiązywać od przychodów ze sprzedaży detalicznej, prowadzonej w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. czwartek po raz 24 obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. W tym roku przyświeca mu hasło zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Jana: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ojciec Święty Franciszek w orędziu na ten dzień podkreśla, że jest on dla niego okazją, by w szczególny sposób być blisko chorych, a także osób, które się nimi opiekują. W całym kraju sprawowane były msze święte, podczas których udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Wielu kapłanów odwiedziło chorych w szpitalach i domach opieki. Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez ojca świętego Jana Pawła II 11 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w czwartek rozpoczęły się zimowe warsztaty muzyczne. Przybyła na nie uzdolniona muzycznie młodzież ze szkół średnich. Zajęcia poprowadzą członkowie zespołu, którego 3 albumy rozeszły się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy. Z hola, jak mówi ojciec Marcin Krupa, redemptorysta, koordynator warsztatów, będzie towarzyszyła uczestnikom spotkania w najważniejszych momentach.
Warsztaty te o jeden dzień wyprzedzają wszystkie inne. Dlaczego? Ponieważ chcemy, aby ci młodzi i instrumentaliści, i wokaliści, aby razem stworzyli piękny zespół, piękną scholę, która będzie uświetniać nasze momenty modlitewne, która też dzięki muzyce, dzięki rozwijaniu tej pasji będzie mogła lepiej też się ze sobą zintegrować. Warsztaty muzyczne poprowadzą członkowie zespołu muzyki sakralnej Lumen pod batutą pana Zbigniewa Małkowicza, który jest głównym aranżerem, kompozytorem i liderem całego tego zespołu.
Natomiast w piątek rozpoczną się zimowe warsztaty dziennikarskie. Przyświeca im hasło Nowe Widnokręgi – Dziennikarstwo, Polityka, Kultura i Nowoczesność. Jak co roku na młodzież, która przyjedzie do Torunia, czeka szereg atrakcji. Podczas tegorocznych warsztatów zaplanowane są zajęcia prasowe, radiowe, telewizyjne, informatyczno-multimedialne, politologiczne, muzyczne, taneczne i aktorskie. Spotkanie poprowadzą eksperci. Przyjazd do Torunia będzie także okazją do zobaczenia Radia Maryja i telewizji Trwam. Decyzje ministrów obrony państw NATO w sprawie wschodniej flanki i deklaracje USA o wzmocnieniu obecności wojskowej w Europie to tematy rozmów prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego i asystentki sekretarza stanu USA do spraw Europy Victoria Nuland. Spotkanie odbyło się w czwartek w Pałacu Prezydenckim. Rozmowy dotyczyły także przygotowań do szczytu NATO i problematyki wschodniej. Zgodziliśmy się, że NATO musi być zdolne do tego, by samodzielnie definiowało poziom bezpieczeństwa w tym regionie, a nie zewnętrzni aktorzy, powiedział minister Szczerski. Ministrowie obrony państw NATO zgodzili się na wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance. Obecność ta będzie rotacyjna i uzupełniona przez program ćwiczeń oraz wspierana przez konieczną infrastrukturę, aby ułatwić szybkie przemieszczanie sprzętu i wojska w razie potrzeby. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.